Polski Instytut Spraw Międzynarodowych przedstawia Tu Mówi Pism.
Tu Mówi Pism, a ja nazywam się Sara Nowacka i jestem analityczką do spraw państw arabskich w Polskim Instytucie Spraw Międzynarodowych. Zapraszam Państwa na kolejny odcinek Fokusa, gdzie razem z naszymi ekspertami i ekspertkami rozmawiamy na wybrane przez nie tematy. Dziś moim rozmówcą jest Michał Wojnarowicz. Cześć Michale.
Cześć Saro.
Nasz ekspert do spraw Izraela i Palestyny, ale niech Państwo nie dadzą się zmylić. Nie będziemy dzisiaj rozmawiać o strefie Gazy i o wojnie Izraela z Hamasem, z czego pewnie Państwo kojarzą Michała najbardziej w ostatnich miesiącach. Zahaczymy o ten wątek, ale porozmawiamy o sytuacji Arabów izraelskich, Palestyńczyków z obywatelstwem izraelskim, albo trzecia wersja, którą słyszałam, to Arabów 1948 roku, czyli mieszkańców pochodzenia palestyńskiego, mieszkańców Izraela pochodzenia palestyńskiego, którzy mają izraelskie obywatelstwo. I na początek, Michale, chciałam faktycznie nawiązać do tego problemu nazewnictwa, czy w zasadzie może nawet problemu tożsamości. No bo jest kilka wersji, jak już Państwo pewnie zdążyli usłyszeć w tym moim wprowadzeniu, i różnych też kontrowersji związanych z tym, jak w zasadzie powinno się mówić o tych osobach, które mają izraelskie obywatelstwo, ale w gruncie rzeczy pochodzą z Palestyny. Czy jest jakakolwiek prawidłowa albo bardziej prawdziwa nazwa od innej, czy w zasadzie wszystkie są używane wymiennie?
Znaczy wszystkie jakoś pokrywają tą bardzo złożoną kwestię, tak? Pytanie tak naprawdę, na jaki element tożsamościowy jest postawiony ten priorytet. I myślę, że tutaj można rozdzielić tak naprawdę dwie główne, tak? I ta, już trochę może uprzedzając, ta najbardziej popularna też, jeśli chodzi o samoidentyfikację, tak, tych osób, to jest określenie palestyńscy obywatele Izraela. Mhm. I tutaj jakby na pierwszym jest jakby ta kwestia tożsamości palestyńskiej, wskazanie, że jesteśmy częścią narodu palestyńskiego, nasi krajanie tak zachodniego brzegu, z Strefy Gazy, z diaspory palestyńskiej na całym świecie. Jesteśmy częścią tej grupy. Też to się wiąże się rzeczy z tym jakby pochodzeniem etnicznym, czy też geograficznym, właśnie to nawiązanie do mandatu Palestyny, ale to jakby dodatkowe aspekty. Ale no jednocześnie to określenie, że jesteśmy częścią państwa Izrael, tak? Mamy to obywatelstwo, co też dla wielu Palestyńczyków, jeśli chodzi o Bliski Wschód, nie jest takie oczywiste, tak, że jesteśmy też obywatelami danego państwa, tak? No bo tu schodzimy na te kwestie, jak różne państwa regionu do ogólnej sprawy palestyńskiej podchodzą. Więc mamy ten czynnik, jesteśmy z Palestyńczykami. I drugi biegun, może nie tyle drugi biegun, co drugi aspekt, nazwa Izraelscy Arabowie. I ona jest na przykład jakby formalnie używana przez właśnie izraelskie władze. I tutaj mamy to podkreślenie z jednej strony tej izraelskość, także jakby to jest nasza grupa, ale też tej szerszej tożsamości powiedziałbym regionalnej, tak? Czyli jesteśmy częścią Bliskiego Wschodu tak naprawdę. Jesteśmy częścią też tej większej społeczności. I to dla Izraela też bardzo ważne, dla władz izraelskich, że właśnie ta kwestia przynależności, także w ramach jakiegoś szerszego regionu. A jednocześnie takie właśnie pokazanie, że no może ta kwestia palestyńska to tak troszkę z boku, to bardziej jednak użyjmy ogólniejszego terminu. Więc powiedziałbym, to są takie dwa główne bieguny. Mhm. No, bieguny, no aspekty tak tej sytuacji, bo to jest cała masa rzeczy pośrednich, bo to właśnie określenia typu palestyńscy Izraelczycy, izraelscy obywatele pochodzenia arabskiego, po prostu Izraelczycy, po prostu Palestyńczycy. Sporo naprawdę jest tutaj różnych stopni pośrednich właśnie, które albo zwracają uwagę na etniczność, albo właśnie na tę przynależność państwową, tożsamość, czasami tożsamość religijna to się pojawia. Czy nawet te aspekty historyczne, tak, o czym już padło przy nazwie Palestyńczycy 1948 roku.
Mhm. A czy to jest trochę tak, że właśnie Palestyńczycy, ci mieszkający, czy obywatele Izraela zarzucają Izraelowi, że kiedy nazywają ich arabskimi Izraelczykami albo Arabami izraelskimi, czy oskarżają ich trochę o to, że właśnie pozbawiają ich tego aspektu jakby przynależności też do kwestii palestyńskiej, celem powiedzmy zepchnięcia tej kwestii w ogóle palestyńskiej gdzieś tam na dalszy plan?
Trochę tak, trochę tych oskarżeń z pewnością się pojawia, bo naprawdę dużo się tych rzeczy nakłada, ta kwestie właśnie symboliczne, ta kwestie nie tyle semantyczne, co właśnie faktycznie jakieś też takie rodzaju no, wielka polityka schodząca tak na poziom tożsamości, tak, i określenie się, po której stronie tak naprawdę jesteśmy, tak, bo jednak nie ma co ukrywać w kwestiach stricte izraelsko-palestyńskim. Konflikt definiuje tak naprawdę tożsamość w dużej mierze obu ze stron. I faktycznie tutaj to nazewnictwo jakoś odzwierciedla te napięcia, bo też należy podkreślić, że ta grupa jest no, w bardzo specyficznym miejscu, nie tylko jeśli chodzi o geografię, tak, ale ona tak naprawdę jest poniekąd swego rodzaju pośrednikiem między ludnością żydowską, tak, Izraelem jako państwem, i ludnością palestyńską, tak, która swojego niepodległego państwa nie ma, jest tak naprawdę no, jakby tuż za rogiem, jeśli chodzi o zachodni brzeg Gazy, jeśli chodzi o też bliskość geograficzną, więc są trochę jakby pomiędzy, tak, i to też rzutuje chociażby na to, jak ci Palestyńczycy poza, tak, czy z diaspory, czy zachodniego brzegu patrzą właśnie na tą grupę, więc tutaj naprawdę spaja się bardzo wiele różnorakich elementów.
Tutaj już powiedzmy była pewna wskazówka, ale chciałam cię poprosić, żebyś może wyjaśnił, jak to się stało, że mamy w ogóle ludność, która jest pochodzenia palestyńskiego, a jednocześnie ma obywatelstwo izraelskie, bo wyobrażam sobie, że dla osoby, która no, nie śledzi na co dzień tego, jak wygląda sytuacja na Bliskim Wschodzie, czy jak wygląda historia konfliktu izraelsko-palestyńskiego, a jednocześnie dostają ten przekaz medialny o tej no, dosyć dużej wrogości, czy takim bardzo już długim, zaostrzającym się często konflikcie, to może być trudne do wyobrażenia sobie, że jak to się stało, że ci ludzie tak bardzo sobie przeciwstawni, jednocześnie żyją w Izraelu, mają jego obywatelstwo i nadal są Palestyńczykami.
Tu tak naprawdę musimy się cofnąć do lat 40., tak? Czyli do tego jakby wedle niektórych początku konfliktu izraelsko-palestyńskiego w tej obecnej formie. On jest w mojej ocenie no, dużo starszy, niemniej no, tu mamy ten jakby moment kulminacyjny, tak, z którego tak naprawdę wychodzimy w naszych rozważaniach. ONZ-owski plan zakładał podział mandatu Palestyny na część żydowską, część arabską. O ile strona żydowska ten plan przyjęła, strona arabska odrzuciła, biorąc pod uwagę, jak no, niesprawiedliwy pod względem też demograficznym, tak był on rozpisany. Tam bardziej przeważały argumenty nad, o ile w ogóle jakimiś rzeczami, to tak naprawdę jednym państwem dla wszystkich, na co z kolei strona żydowska nie chciała przystać. W tle oczywiście nie ma co ukrywać przemoc, walki międzyetniczne między ludnością żydowską i ludnością arabską. No i 1948 rok, ogłoszenie niepodległości przez Izrael, a po stronie palestyńskiej Nagba, tak? I znowu strona palestyńska wskaże, że to był celowy plan, tak? Wypchnięcia z tych terytoriów jak największej liczby ludności, lokalnej ludności palestyńskiej. Strona izraelska wskaże, że to było przede wszystkim kwestia działań wojennych, tak? Propagandy państw arabskich, że to nie było w tym celowości, raczej tak wyszło, tak? Niemniej no, dochodzimy do momentu, w którym tak naprawdę 700 tysięcy Palestyńczyków opuszcza te terytoria, na których obecnie znajduje się państwo Izrael w tych plus minus granicach i rozprasza się na zachodnim brzegu, po całym regionie, w Strefie Gazy. Na miejscu zostaje 150 tysięcy lokalnych mieszkańców, muzułmanów i chrześcijan, też kwestii religijno-etnicznych, myślę, zaraz przejdziemy. No i oni tak naprawdę stają się częścią państwa Izrael, otrzymują obywatelstwo. Chociaż nie ma co ukrywać, od samego początku była to grupa no, pod szczególnym nadzorem po stronie izraelskich władz. I ten nadzór miał przede wszystkim charakter wojskowy, militarny, bo przez 20 lat akurat ta część ludności znajdowała się tak naprawdę pod administracją wojskową, ze wszystkimi bolączkami, ograniczeniami. Dodatkowo kwestie do dziś mocno rzutujące na pozycję tej ludności, czy kwestie tożsamościowe, tak, czyli kwestie majątków, wywłaszczeń, tak, bo Izrael różnymi prawnymi mechanizmami przejął majątki Palestyńczyków, tych, którzy właśnie opuścili, zostali wygnani z terytoriów zajętych przez państwo żydowskie, a i też ci, którzy zostali mimo wszystko w granicach tego Izraela, ale na przykład byli gdzieś w innej miejscowości czy coś, no powrót później do ich dobytku był utrudniony, bardzo ograniczony, często niemożliwy, więc jakby tutaj mamy dużo jakby tych kwestii stricte właśnie majątkowych i to bardzo mocno zawsze jest gdzieś z tyłu głowy, jeśli no, rozmawiamy o palestyńskich obywatelach Izraela. I później mamy tak naprawdę no, dekady jakiegoś wspólnego funkcjonowania w ramach tego państwa. Z jednej strony mamy właśnie protencji na zasadzie, no musimy jakoś ułożyć sobie życie w ramach tego nowego bytu, a z drugiej strony no, postępująca, niektórzy mówią tego określenia palestynizacja właśnie, ludności arabskiej, tak, wraz z rozwojem palestyńskiego ruchu narodowo-wyzwoleńczego, tak, szczególnie od lat 60., więc tutaj jakby jest coraz bardziej to też poczucie wraz z kolejnymi pokoleniami, że jakby jesteśmy jednak częścią tego palestyńskiego narodu, palestyńskiego ruchu, co paradoksalnie też trochę wzmocniło efekty wojny sześciodniowej, tak, czyli w momencie, kiedy przestaliśmy mieć do czynienia tak naprawdę z granicą umowną granicą, tak jordańsko-izraelską, tak naprawdę zachodni brzeg stał się obszarem kontrolowanym przez Izrael, tak okupowany przez Izrael. I w tym momencie jakby dystans tak naprawdę między ludnością, która została w Izraelu, tak, a ta, która była na zachodnim brzegu, trochę się paradoksalnie zmniejszył, więc jakby to też wpłynęło na pewne procesy. Ale nie ma co ukrywać, było też dużo napięć, tak, takim wskazywanym za bardzo ważną datę jest chociażby wydarzenie z 1976 roku, protesty właśnie izraelskich Palestyńczyków przeciwko wywłaszczeniu, przeciwko zajmowaniu ziemi przez izraelskie władze, które są krwawostłumione, tak, i ta liczba ofiar to było kilka osób, ale to jest jakby bardzo ważny punkt dla tożsamości tej grupy i to właśnie wskazywane jako ten Land Day, tak, Dzień Ziemi, tak, i to jest jakby dzień manifestacji, tak, dzień upamiętniający te wydarzenia. I dalej tak trochę może przyspieszając kolejne ważne etapy, no to lata 90., czyli proces pokojowy i później tak naprawdę jego fiasko, taki druga intifada, która też bardzo mocno wpłynęła na wzajemne postrzeganie palestyńskich, arabskich i żydowskich mieszkańców Izraela, też kolejne starcia, też krwawotłumione przez izraelskie władze. No i później te kolejne lata, gdzie też można wskazać takie najważniejsze punktowe wydarzenia, no chociażby uchwalenie w 2018 roku ustawy o narodzie żydowskim, tak, czyli ustawy, która tak naprawdę no, wskazywała ten żydowski element tożsamości państwa jako ten wiodący, najważniejszy, to na poziomie konstytucyjnym. 2021 rok, bardzo poważne starcia międzyetniczne, tak, w tle z konfliktu izraelsko-palestyńskiego, który tam w tym momencie rozgorał w kwestiach związanych z Jerozolimą i Strefą Gazy. No i ta, myślę, też bardzo istotna data, która wyznaczy no, kolejną dynamikę tych relacji 2023 rok, 7 października, atak Hamasu.
Powiedziałeś, że było ich 150 tysięcy po 1948 roku. Dziś jaka to jest liczba?
Teraz mówimy tak naprawdę o ponad 2 milionach, 2 miliony, prawie 100 tysięcy.
I wszyscy mają obywatelstwo izraelskie?
Ta grupa jest bardzo niejednorodna. Stanowi tak naprawdę 20% całej ludności, wszystkich obywateli Izraela. Plus minus ten poziom się nie zmieniał tak od wielu lat, więc jakby to utrzymał się jakby ten przyrost wszystkich grup na całym poziomie. Ale tak jak wspomniałem, ona jest grupa bardzo niejednorodna z uwagi na różne jakby kwestie podziału, bo jakby w tej grupie mamy druzów, tak? Czyli tą mniejszość etniczno-religijną pochodzenia arabskiego, mniej identyfikującą się z Palestyńczykami, dużo bardziej z państwem Izrael jako takim, ale też jakby mając mocno tą tożsamość, powiedziałbym, lokalną i też to wyróżnianie tyle druzów też w Izraelu, co też w tych w Libanie i w Syrii jest tak około 150 tysięcy. Mamy ludność beduńską, tak, która też zamieszkuje przede wszystkim południe, Negev. Też o trochę odmiennych kwestiach tożsamościowych od całej tej grupy. Mamy Palestyńczyków tak naprawdę, którzy funkcjonują w ramach państwa Izrael, są dołączeni do niego przy aneksji wschodniej Jerozolimy, tak? Czyli mamy właśnie tą grupę, która, no, których tak naprawdę chyba najmniej można powiedzieć, że są Izraelcy Arabowie, użyć tego sformułowania, ale jest ich kilkaset tysięcy. Większość z nich nie ma izraelskiego obywatelstwa, mają do tego prawo, nie korzystają z tego w ramach protestu, tak, w ramach nieakceptowania tej aneksji, tak, tego faktu, że Izrael włączył wschodnią Jerozolimę do swojego terytorium. Nie biorą też udziału chociażby w wyborach samorządowych, tak, co jest dość istotnym czynnikiem, tak, bo w swojej masie mogliby wpłynąć bardzo mocno na lokalną politykę, ale też nie ma co ukrywać, jeśli jednak niektórzy z nich zdecydują się na izraelskie obywatelstwo, droga biurokratyczna jest bardzo trudna, bardzo, bardzo obciążona różnymi pułapkami, więc jakby też jest tutaj pewien element dość istotny, jeśli o nich akurat mówimy. I jeszcze jest oczywiście podział religijny, tak, bardzo, bardzo istotny w tej kwestii, no bo tutaj mamy faktycznie, dostawiając sobie tutaj druzów na boku, tak, oni są dość specyficzną grupą, to mamy oczywiście podział na chrześcijan i na muzułmanów. Muzułmanie absolutnie dominują. W tej grupie jest ich tak około 1 800 000. Przy czym w tej grupie też na przykład możemy zaliczyć grupę Czerkiesów, czyli ludności niearabskiej, tak, ale pochodzenia kaukaskiego. Na chrześcijanie to też jakby nie wszyscy chrześcijanie w Izraelu są pochodzenia palestyńskiego, tak jest około tak 3/4, jeśli chodzi o ogół z tendencją spadającą. No i też rozbicie terytorialne, tak, to też warto podkreślić. Ludność arabska koncentruje się przede wszystkim na Negewie, tam Beduini, Galilea, czyli te okolice północne. Sporo w różnych tak zwanych mixed cities, tak, mieszanych miastach, czyli Ramla, Lot, Haifa, są raczej mniejszością. Oczywiście wschodnia Jerozolima, tak, ale tu już jakby wyjaśniliśmy cały ten kontekst. I jeszcze a propos tych mieszanych miast, no tam też mała grupa Palestyńczyków stricte z zachodniego brzegu, no współpracowników izraelskich służb, którzy zostali po prostu dla bezpieczeństwa przeniesiedleni tam właśnie do tych miast dla ich ochrony. Także no widzimy tutaj bardzo zróżnicowaną grupę, która też bardzo się zmieniała na przestrzeni wielu dekad.
To chciałam cię jeszcze, Michale, zapytać. Wydaje mi się, że to już częściowo wybrzmiało z tego, co mówiłeś, że życie tych izraelskich Palestyńczyków, czy izraelskich Arabów jest dosyć często bardzo trudne, tak, ze względu na jakieś elementy systemu politycznego czy społecznego. Więc chciałam cię poprosić, jakbyś mógł może trochę opowiedzieć o tym, jak różnią się warunki życia pomiędzy właśnie żydowską większością a tą arabską mniejszością. Ale też już oprócz tego właśnie kontrastu, powiedzmy, między poziomami życia, to co też dla mnie było dosyć interesujące, jak się przygotowywałam do naszej rozmowy, to jak wiele jest też elementów, powiedzmy, konserwujących trochę podział pomiędzy tymi społecznościami, nie tylko takich fizycznych, ale też takich, powiedzmy, odnoszących się w ogóle do tego, jak oni przechodzą jakiś proces, nie wiem, rozwoju czy edukacji, gdzie po prostu istnieją dwa odrębne systemy, gdzie ci ludzie się uczą i przyswajają w zasadzie trochę inną w ogóle od siebie wiedzę.
No to faktycznie jest kilka ważnych elementów. To, co też mówiłem wcześniej, czyli zacznijmy może od tego podziału geograficznego, tak? Czyli te centra arabskiej ludności są peryferyjnie położone od jakby centrum państwa, co też implikuje wiele kwestii dotyczących stricte rozwoju. Jest przede wszystkim ten poziom faktem bycia mniejszością i też podejścia żydowskiej większości, która dużą nieufnością i nierzadko wrogością też tą mniejszość postrzega, albo po prostu z obojętnością, tak, jeśli chodzi o jej potrzeby, co też jakby pewne rzeczy implikowała. Więc tutaj, mimo tego, że ci obywatele mają właśnie pełnię praw politycznych, to jakby ten poziom nierównowagi między społecznościami jest faktycznie bardzo widoczny, bardzo też widoczny, jeśli chodzi o statystyki, bo to można przywołać każdą statystykę, jeśli chodzi o długość życia, jeśli chodzi o edukację, chociaż tutaj są pewne niuanse. Ale jeśli chodzi o dostęp do usług, tak, czy różnych elementów, to tutaj faktycznie ta ludność arabska w Izraelu jest zdecydowanie bliżej tych dolnych wskaźników, tak, czy najuboższej miejscowości, czy jakiś poziom rozwoju, więc jest to zdecydowanie bardzo, bardzo widoczne. I też sam poziom symboliczny, tak, jeśli chodzi o właśnie no, państwo żydowskie, tak, o tą ustawę, o której mówiłem, o symbolikę państwową, tak, hymn, godło, jakby to mnożyć te elementy i postawę też izraelskich władz. Też to z pewnością wpływa na możliwość identyfikacji, tak, czy jakieś poczucia wspólnoty tak naprawdę państwowej. I to chociażby właśnie na tym już bardziej przyziemnym poziomie, na przykład dobrym probierzem są kwestie własności, tak, czyli jakby dostępności do możliwości rozwoju, tak, dla arabskich miast. Kwestie planów rozwojowych, tak, dostępności ziemi, możliwości rozbudowy tych miast, kwestie własności czy pozwoleń na budowę, to jest jedna z największych bolączek dla ludności arabskiej. To często widać tak naprawdę na mapach, tak, jeśli położymy koło siebie, czy zestawimy pobliską miejscowość z przewagą ludności żydowskiej, tak, i pobliskie arabskie miasta, to często widzimy, jak bardzo po prostu ono jest gęsto zabudowane, bo tak naprawdę nie ma możliwości rozwoju szerszej zabudowy wokół. I właśnie kwestie, jeśli ktoś próbuje się właśnie rozbudowywać, tak, liczne narzędzia, które no, pozwalają izraelskim na przykład na rozbiórki czy wyburzenia, tak, czy nawet bez nawet procesu sądowego, to też jest bardzo podkreślane jako taki element antagonizujący. Na takim nawet szerszym poziomie to też kwestia nierównowagi obywatelskiej, czyli też wskazywanie prawa do powrotu, tak, czyli to, że ludność żydowska z całego świata tak naprawdę może zostać obywatelem Izraela, ale już pochodzenie arabskie nie jest tutaj żadnym czynnikiem, tak, czyli mam tę równowagę. Jeszcze dołożymy do tego na przykład prawo utrudniające legalizację, czy otrzymanie obywatelstwa Izraela przez Palestyńczyków z Zachodniego Brzegu, czy ze Strefy Gazy. No dodatkowo mamy te elementy no bardzo dużej nierównowagi, tak. One są też używane jako do argumentacji w oskarżeniach o apartheid przez część społeczności międzynarodowej, przez część organizacji. Przy czym w mojej ocenie te argumenty one bardziej jednak mają mocniejsze podstawy, jeśli chodzi o Zachodni Brzeg, o Strefę Gazy, niż tych izraelskich Arabów, ponieważ no to jest kwestia celowości intencji, prawda? Czy to jest po prostu kwestia strukturalnych problemów państwa, tak, braku woli politycznej, czy celowa polityka wymierzona w tą konkretną grupę społeczną. Różne kwestie związane z no, bolączkami bycia mniejszością, tak, czy chociażby konieczność nauki języka, żeby móc funkcjonować jakoś aktywniej w życiu społeczno-gospodarczym. A z takich jeszcze większych rzeczy to kwestia chociażby służby wojskowej, tak? I tutaj też jest jeden z tych ważnych elementów. Izraelscy Arabowie są z niej zwolnieni. Nie dotyczy to ludności beduńskiej druzów. Oni w armii służą, przynajmniej nie jest ona obarczona takim odium, tak jak dla pozostałych obywateli arabskich. Tu jakby łączą się jakby dwa czynniki, tak? Ta właśnie nieufność izraelskich władz, tak dla jakby uzbrojeni mniejszości, tak, która jednak jest no, stricte powiązana z potencjalnymi przeciwnikami za granicą.
No też pytanie, na ile sami Arabowie chętnie by służyli w izraelskiej armii?
I tak, to jest znów kwestia właśnie tego właśnie odbioru państwa, tak, odbioru instytucji. Tutaj faktycznie jest to spory element, chociaż no, można tę sytuację odwrócić, taki też się pojawia w izraelskiej debacie, że my, Żydzi, tak, służymy w wojsku i dbamy o wszystkich obywateli, w tym ludności arabskiej, a oni nie muszą, tak, w niskim kresie przedkorzystają z zastępczej służby, i mogą też na przykład wcześniej wejść na rynek pracy, tak, ze wszystkimi jakby obciążeniami, o których tam wcześniej trochę rozmawialiśmy, ale no jest to pewnego rodzaju element. Tak, miesza się też kilka porządków, no ale nie chcę ukrywać, no brak służby wojskowej, trochę możliwości socjoekonomiczną upośledza, tak, no bo to jest kwestia kontaktów, kwestia dodatków związanych ze służbą wojskową, jakby to jest faktycznie dość istotne, ale jakby te kwestie tożsamościowe też tutaj odgrywają ważną rolę. No i ten osobny system edukacyjny, faktycznie są osobne szkoły dla ludności arabskiej, często no, gorzej dofinansowane, o gorszym poziomie, to też jakoś odbija się, jeśli chodzi o wyniki, ale też nie chcę ukrywać, edukacja odgrywa bardzo ważną rolę dla izraelskich Palestyńczyków. Jest narzędziem obiektywne rozszerzenie tak awansu społecznego, ale też widać po prostu, jak mocno ona wpływa na różne aspekty, tak, siłą rzeczy, czyli dajmy na to ludność beduńska, gdzie no, bardzo mocno rośnie na przykład liczba studentek, tak, i to też wpływa na chociażby, nie wiem, późniejsze założenie rodzin, na spadek dzietności, siłą rzeczy, no bo to są jakby połączone są elementy i w tym momencie na przykład, o ile nie wiem, 20 lat temu na przeciętną beduinkę przypadało 10 dzieci, to teraz te wskaźniki są bliższe czwórce, czyli jeśli chodzi na przykład o arabskich chrześcijan w Izraelu, tak, to jest jedna z najbardziej wykształconych grup tak naprawdę społecznych, ona przewyższająca pod tym względem nawet ludność żydowską, więc jest jakby ten bardzo duży nacisk też na wykształcenie i to też znajduje swoje chociażby odzwierciedlenie w strukturze niektórych zawodów, tak, na przykład liczba na przykład arabskich lekarzy, czy arabskich farmaceutów, ona zupełnie inaczej wygląda, jeśli chodzi o taki statystyczny rzut całości społeczeństwa, całości jakby przełożenia takiego, powiedziałbym, zawodowego. Tak na marginesie można wspomnieć, że sporo tych osób studiuje chociażby w Europie Wschodniej, w Europie Środkowej. Także to też taka ciekawostka. Jeśli chodzi o kwestie gospodarcze, to też ta ludność jest naturalnym jakby pośrednikiem między Zachodnim Brzegiem. Też jakby te związki gospodarcze, autonomii palestyńskiej i Izraela bardzo nierównoważne. Nie ma co ukrywać, ale jednak wiele miast na północy autonomii, tak, Nablus, Dżenin, Tulkarem, one funkcjonują właśnie dzięki silnym związkom gospodarczym, po prostu z lokalną sąsiadami tak naprawdę po drugiej stronie zielonej linii, więc to jest bardzo istotny czynnik.
Czy oni mogą się odwiedzać?
Tak, chociaż to jest oczywiście często bardzo zależne, jeśli chodzi o sytuację stricte bezpieczeństwa na zachodnim brzegu, bo chociażby no, te parę lat większej destabilizacji na tym terenie, które też jakoś tam wpływały na możliwość kontaktów. Z jednej strony mamy tą mniejszość, która, no, tak jak powiedziałem, bardzo wiele bolączek upośledzeń też na poziomie takim bardzo społecznym, tak, bo nie ma co ukrywać, poziom rasizmu, poziom różnych uprzedzeń jest bardzo wysoki. Zresztą na korzyści z funkcjonowania w ramach państwa wysoko rozwiniętego, tak jednak zachodniej gospodarki, jakby całego jakby tego, to szczególnie mocno widać, jeśli chodzi o poziom rozwoju, no porównując z państwami regionu, tak, wokół tak naprawdę. No ale jeszcze dochodzą te kwestie stricte polityczne, jakby funkcjonowania już stricte na tym poziomie, powiedziałbym, państwowym.
Mm-hmm. No ja nawet sobie gdzieś tutaj wypisałam, że organizacja Adalach podawała dane, to było dane chyba sprzed 2017 roku i tam była lista ponad 65 praw izraelskich, które jakby otwarcie i bezpośrednio dyskryminowały właśnie palestyńskich obywateli Izraela. Chciałam cię jeszcze dopytać o jedną rzecz, taką może trochę ciekawostkę tego, jak można konserwować te podziały społeczne, a mianowicie o możliwość zawarcia małżeństwa między obywatelami właśnie arabskimi a żydowskimi Izraela.
No tu jest tak naprawdę bardzo grząski grunt tych takich strukturalnych bolączek tak naprawdę Izraela. Siłą rzecz tak, no mówimy o państwie, w którym nie ma świeckich ślubów, więc jakby tutaj każda grupa wyznaniowa tak jest jakby trochę skazana jakby na swój obrządek, tak, jeśli chodzi o czy judaizm, czy islam, czy chrześcijaństwo, więc jakby tutaj jest te kwestie. Ale faktycznie związki międzyetniczne to jest jeden z największych jakby barier tożsamościowych, tak, no w prawie religijnym, żydowskim jest to niedopuszczalne, tak, małżeństwo z kobiety z wyznawcą innej religii. Bardzo wiele kontrowersji takie związki wzbudzają. Chociażby takim, powiedziałbym, z angielska case celebrity było małżeństwo znanego aktora, chociażby z bardzo słabego serialu Fauda, czyli Zakiego Halewego i arabskiej dziennikarki, muzułmanki Lucy Harish. Duża tak naprawdę sprawa, tak? I politycy tak krytykujący to małżeństwo, ten związek i masa hejtu i masa różnych tego typu rzeczy. Ale też dużo wsparcia, tak? Od strony jakby, no, szerokiej opinii publicznej, tak?
Mm-hmm.
A nie ma co ukrywać, w Izraelu funkcjonują organizacje, które mają za swój główny cel zwalczanie tego typu związku, tak chociażby można wskazać Lechawa, taka organizacja, która no, opiera się o jak najbardziej no, rasistowski tak naprawdę program i akcje w stylu nagabywanie, tak, czy atakowanie po prostu, o których wiadomo, że był w związku właśnie czy z Arabem, czy Arabki z Żydówką, no, to był trochę lepiej poprzedni, czy zakłócanie ślubów, tak, więc jakby naprawdę obrzydliwe rzeczy, no ale jest to też jakby grupa, która gdzieś tam funkcjonuje.
No to powiedz mi teraz, już przechodząc do takich bardziej formalnych rzeczy, jak ta właśnie różnica, powiedzmy, w poziomach życia, różnica w poziomie edukacji, czy w poziomie na przykład dostępu do pracy, jak to się przekłada na takie kwestie reprezentacji, w tym sensie, czy jeżeli sobie weźmiemy Knesset, czyli parlament Izraela, to znajdziemy tam wielu Palestyńczyków, to znaczy też te 20%, tak powiedzmy proporcjonalnie do tego, ilu ich jest w społeczeństwie?
Mniej, ale tak naprawdę to musimy się też cofnąć przynajmniej no parę lat, bo tak naprawdę no, arabscy posłowie byli zawsze w Knesecie, tak naprawdę od początku państwa Izrael, tylko wtedy częściej to byli chociażby reprezentanci partii komunistycznych, które jakby no bardziej były, powiedziałbym, inkluzywne, jeśli chodzi o tą grupę etniczną, ale też jakby to troszkę był inny moment polityczny dla Izraela. Więc posłowie arabscy jak najbardziej zawsze byli, ale oni byli tak naprawdę pewnego rodzaju stałą opozycją, jakby w ramach tych różnych podziałów, jakie można na Knesecie nakreślić, tak, czyli prawica, lewica, religijni, świeccy. Tu mogliśmy wyznaczyć ten podział na partię syjonistyczną i partię niesyjonistyczną. Jakby w tej grupie zawsze byli posłowie arabscy z różnych ugrupowań. Powiedziałbym, że od kilku lat mamy do czynienia z pewnego rodzaju mainstreamizacją spraw arabskich, jeśli chodzi o Knesset. Ja bym wskazał tutaj 2015 rok jako taką ważną datę, bo wtedy też to były chyba bodajże pierwsze wybory, w których podniesiono próg wyborczy. I taką trochę implikowaną przez prawodawców ideą było to, że to jakoś tam uderzy w partie arabskie i ich reprezentacje. Partie arabskie to odbiły, jednocząc się tak naprawdę w zjednoczoną listę, stawiając taki wspólny blok i wtedy udało im się zdobyć no, kilkanaście mandatów. Utrzymały ten poziom reprezentacji tak naprawdę do tego całego kryzysu politycznego od 2019 roku. Tam udało im się zdobyć 15 miejsc jednocześnie Knesetu, więc jakby to była w tych jakby ich pik, jeśli chodzi o reprezentację. Mieliśmy do czynienia z sojuszem bardzo różnorodnym, tak, bo tam z jednej strony partia Hadasz, czyli ta komunistyczna, komunizująca, lewicowa partia, żydowsko-arabska tak naprawdę, mieliśmy Bala, czyli taką partię bardziej palestyńskiego nacjonalizmu, Tal, już bardziej arabski nacjonalizm i Ram, czyli ten bardziej konserwatywny, islamistyczny segment tej polityki. I na ich reprezentację też bardzo jednak wpłynęła cała dynamika polityczna tego kryzysu tych ostatnich paru lat. bo oni z jednej strony byli pod coraz większym naciskiem też swojego elektoratu, że pewnego rodzaju jednak funkcjonowała jako permanentna opozycja i brak możliwości wywalczenia czegoś dla tego swojego elektoratu, no mocno się przekładał, bo mimo wszystko od 2015 roku w szczególności widać wzrost jednak wsparcia państwowego dla Dolności Arabskiej, tak jednak te fundusze tam zaczęły płynąć dużo szerzej. I z jednej strony no to też wynikało takiego pragmatyzmu tak władz izraelskich, tak, że no jednak nie możemy sobie pozwolić, żeby jednak taka duża grupa nie była dofinansowana, tak, że jednak to rzutuje na nasze wyniki, na naszą gospodarkę, na też nasze postrzeganie tak na świecie. No z drugiej strony właśnie ten jednak utrzymujący się, bardzo powiedziałbym, ideologiczny wymiar stricte podejścia arabskich polityków w Knesecie, tak naprawdę no kluczowe były tak naprawdę dwa wydarzenia. A w tle jeszcze ta ustawa o państwie narodu żydowskiego, tak, czy która dodatkowo jeszcze wrzucała potężny granat tak naprawdę w tą całą sytuację. Z tego kryzysu, żeby też już może nie przerzucić naszych odbiorców nazwiskami i nazwami, koniec końców najbardziej chyba zwycięsko wyszła partia RAM, bo ona jednak zdecydowała się w 2021 roku na wejście do rządu. To był rząd już nie tworzony przez Netanyahu, tylko przez tą jakby szeroką koalicję. No i to był pewnego rodzaju przełom, tak? Przełom, ponieważ właśnie partia arabska stała się częścią koalicji. Nie
to
częścią...
jest ta partia islamistyczna tak. Przypomnienia.
Tak, islamistyczna. Nie weszła do gabinetu, ale no stała się częścią koalicji. No tu lider Mansour Abbas głośno wielokrotnie jakby za przykład obierał partię Szas, tak? Czyli tą partię z kolei ortodoksyjną żydowską, która jednak no, wykazała się dużym pragmatyzmem, jeśli chodzi o różne koalicje, także no politycznie zdarzenia, dlaczego nie mieliśmy być tak jak oni, że jak możemy postawić na pewien rodzaj pragmatyzm, musimy mieć jednak ten udział władzy, żeby móc wspierać nasz elektorat. No i też jakby nie powiem, była ku temu korzystna koniunktura od tej strony partii sionistycznych, tak, że zgodzono się na tę współpracę, bo jeszcze parę lat temu wielu posłów odrzucało taką możliwość, tak, i to też tam zaważyło na dynamice paru wyborów w mojej ocenie. I też bardzo istotnym kontekstem była kwestia 2021 roku i wybuchu międzyetnicznej przemocy między ludnością żydowską i arabską. W tle Jerozolima, tak, spór o Sheikh Jarrah, jakby te kwestie też znowu własnościowe, tożsamościowe, strefa Gazy i właśnie te zamieszki, jakie wybuchły w miejscowościach międzyetnicznych, tak, protesty, ofiary, podpalenia, podział w tym momencie znowu między tymi społecznościami bardzo się rozrósł, więc ten udział partii RAM był tym bardziej istotny, tak, że faktycznie tu jest wchodzi jakby nowa jakość, tylko ta nowa jakość się bardzo długo nie utrzymała, tak, bo tak naprawdę ten rząd przetrwał półtora roku i wrócił, Benjamin Netanyahu wrócił z najbardziej prawicowym, radykalnym rządem i swoją polityką, więc wielu tak naprawdę zmian nie udało się wdrożyć, chociażby jeśli chodzi o chyba najbardziej teraz duży temat, największą bolączkę tak wśród ludności arabskiej, wśród palestyńczyków izraelskich, to kwestie bezpieczeństwa. Tak osobistego, bo nie mówiliśmy o tym wcześniej, ale tutaj faktycznie ta kwestia przemocy i przestępczości wśród ludności arabskiej, no to jest teraz taki no, najważniejszy priorytet dla tej społeczności.
Dobrze, że o tym wspomniałeś, bo właśnie chciałam cię dopytać, dlatego że jak zerkniemy na statystyki czy jakieś podsumowania roku, to mówi się, że 2023 rok to był rekordowy rok, jeżeli chodzi właśnie o liczbę ofiar przemocy właśnie wewnątrz arabskiej, powiedzmy, w Izraelu. I tak jak mówisz, no mierzą się ci ludzie z jakąś, może nie dominacją, ale intensywną bardzo obecnością gangów, handlarzy narkotyków, czy jakichś takich elementów bardzo, powiedzmy, mafijnych wręcz. Czy mógłbyś trochę rozwinąć ten wątek? I też ciekawe dla mnie było, jak sobie słuchałam troszkę o tym wcześniej, że bardzo często te gangi tak naprawdę są też powiązane z mafiami żydowskimi, izraelskimi.
Przestępczość ma to do siebie, że no, przestępcy równie często strzelają do siebie, co są współpracują, jeśli wymaga tego interes grupy, tak to określimy, ale faktycznie no, problem przestępczości i przemocy z tym związany jest dla ludności arabskiej no, teraz najpoważniejszym wyzwaniem. Faktycznie kolejne są tak naprawdę coraz bardziej rekordowe, tak, bo od tak naprawdę 6 lat one bardzo rosną, o ile wcześniej to było tak około 50 ofiar ciąży, bardzo wiele takich w przełożeniu znowu na udział w całej populacji, no, ale te kolejne to są coraz bardziej rekordowe, tak, no, ostatni rok to właśnie niechlubny, około 250 zabitych, tak, i to są zabici głównie właśnie porachunki mafijne, tak, walki między grupami przestępczymi, postronne ofiary tych właśnie porachunków, ale też kwestie sporów sąsiedzkich, klanowych, przemoc wobec kobiet, przemoc właśnie chodzi o różne spory sąsiedzkie, bardzo wysoki udział broni palnej w tym wszystkim, dostępnej w ogóle broni palnej w tych miejscach, nieskuteczność władz, nieskuteczność organów ścigania, też ogólne zakorzenienie, jeśli chodzi o możliwości działania tych grup przestępczych, tak, no, korzystają właśnie z tej słabości państwa, ale też korzystają z tego, że Arabscy obywatele nie ufają instytucjom, tak, więc jakby tutaj faktycznie jest tego rodzaju pustka, albo chociażby no, rozwój szarej strefy, tak, w momencie, kiedy na przykład trudno uzyskać przedsiębiorcy jakąś pożyczkę, zwróci się powiedzmy do mniej formalnych struktur, no i to też jakby implikuje całą dalszą ewentualny rozwój różnych różnych wydarzeń. I też no, nie ma co ukrywać obawy, jeśli faktycznie przyzwolimy na większą, pójdziemy na większą współpracę z państwem, no to właśnie obawy przed większą inwigilacją czy ingerencją w życie codzienne bez gwarancji, że to jakoś poprawi naszą sytuację. I o ile to jakoś można było, te argumenty miały mniejszy wydźwięk, jeśli chodzi o te, chciałbym, poprzedni rząd, no to teraz z politykami pokroju Itamara Ben-Gwira, tak, czy Becalela Smotricha, czy samego Netanyahu, to faktycznie ten poziom nieufności jest dużo większy, tak, jeśli chodzi o ludność palestyńską, że to widać na poziomie też politycznym, tak, czy właśnie obcięcia budżetów, tak, które miały być kierowane dla populacji arabskiej, i jest tutaj to faktycznie problem coraz bardziej tak naprawdę rozkręcający się, bo nawet 7 października, tak, tylko na krótko jakby tą falę przemocy wstrzymał, tak? A teraz tym bardziej uwaga państwa, tak, jest skierowana zupełnie gdzie indziej. To po prostu nie jest dla wielu z tych polityków teraz jakikolwiek priorytet.
Mhm. Wspomniałeś właśnie o tym przekierowaniu funduszy z budżetu, które miały trafić do miast w większości arabskich na rozwój. Nie pamiętam dokładnych kwot, ale to było gdzieś bodajże pod 10 miliardów dolarów, tak?
W tych okolicach, no, jeśli faktycznie tekę ministra finansów trzyma Becalel Smotrich, to siłą rzeczy cały, jak powiedziałbym, przypisem pewnego rodzaju afirmacji, tak, bo jednak państwo Izrael mocno głosi, że jednak wspiera wszystkie grupy, jak państwem równym dla wszystkich obywateli, że wspiera wszystkie grupy Netanyahu, też tym grał, chociażby w kilku kampaniach wyborczych, tak, bo był moment, kiedy on też zabiegał o głosy arabskie i jakby te kwoty, jakie tam miały być kierowane, to był ważny argument. Natomiast faktycznie widać zmiany priorytetów i ograniczenie środków, ale jednak no, to też jakby no, te właśnie działanie jest chyba tak, też pewnego rodzaju no, afirmacja, że jesteśmy właśnie państwem dla wielu grup, wielu religii i wszyscy są tutaj równi, no ale jednak ta polityka bieżąca bardzo, bardzo na to wszystko działa, jednak ten skręt na prawo izraelski no, jest tutaj, ma niebagatelne znaczenie, a tym bardziej jeśli no, jest to skręt w tak naprawdę skrajną prawicę w wielu miejscach.
A powiedz mi, czy po właśnie 7 października sytuacja arabskich Izraelczyków uległa jakiemuś znacznemu pogorszeniu? Ja tutaj podam jeden przykład, który trafia mi, był dla mnie szczerze mówiąc bardzo szokujący. To była historia komika, tak, Mohanada Tahy, który opublikował kilka historii, gdzie jakby podkreślał swoją solidarność z mieszkańcami Strefy Gazy. Został aresztowany i spędził 2 dni w areszcie i wyrokiem jakby było, czy wyrokiem, czy jakby musiał się zobowiązać do tego, że przez 10 dni nie opublikuje nic na swoich mediach społecznościowych. To jest dla mnie, no szczerze mówiąc, wręcz taka cenzura. Także zastanawiam się, czy takich przypadków jest teraz więcej w Izraelu?
Jest zdecydowanie więcej. Przy czym, no to też musimy dodać pewien kontekst. 7 października faktycznie był datą historyczną dla Izraela. Mhm. I tym będzie pewnego rodzaju datą graniczną, jeśli chodzi też o kwestie właśnie tych relacji żydowsko-arabskich w ramach samego państwa Izrael. Bo z jednej strony było poczucie olbrzymiego szoku, taki jakby znowu element wspólny dla wszystkich mieszkańców Izraela. Solidarności. I to też wyszło w sondażach, tak, poczucie pewnej wspólnoty bólu, tak, to ono się też pojawiło w niektórych sondażach. Też bardzo mocno nagłaśniane przypadki bohaterstwa, tak, czy właśnie ofiar po stronie przede wszystkim ludności beduińskiej. Taka historia chociażby beduńskiego kierowcy, tak, który uratował 30 Izraelczyków, tak, z jednej z masakr. Czy no, po prostu też no, ofiary, czy porwani, tak, ataku Hamasu. No, ale też, no, problemy strukturalne, jeśli można tak powiedzieć, czyli chociażby to, że wiele miejscowości beduńskich, tak, nieuznawanych często przez Izrael jako formalne byty i też zagrożone jakoś tymi kwestiami terytorialnymi, no nie mają chociażby schronów przeciwlotniczych, tak, przeciwrakietowych. I to też jakoś tam wpływało na liczbę ofiar, liczbę rannych, bo ten atak rakietowy Hamasu był też bardzo istotnym elementem całej tej operacji 7 października. No i też pokazujący tą jakby nierównowagę, ale też bardzo szybko pojawiły się obawy, jeśli chodzi o powrót do 2021 roku i znowu tych międzyetnicznych starć. Mm. Także jakby do tego wzywał Hamas, tego się tak naprawdę bardzo wielu też obserwatorów obawiało, do tego nie doszło. Właśnie ten efekt szoku, myślę, był decydujący. Ale z drugiej strony no, też wybuchł olbrzymiej nieufności, tak? I to, co właśnie mówiłaś, tak? Czyli media społecznościowe, tak naprawdę, no, każdy palestyński obywatel Izraela stał się poniekąd pod czujną lupą, tak, pod pręgierzem, tak naprawdę, jeśli chodzi o swoją aktywność. To pokazuje na też olbrzymi poziom nieufności, jakoś tam w obecnym społeczeństwie, i jakby wszelkiego rodzaju, powiedziałbym, właśnie czy wiadomości, tak, czy komunikaty, no, były interpretowane raczej na niekorzyść, tak. I ta historia jest jakby tego najlepszym przykładem, bo też kwestia, jedną rzeczą jest afirmacja Hamasu, tak poparcie, tak, czy jakaś forma akceptacji tego, co się wydarzyło 8 października, a jednym solidarność z mieszkańcami Strefy Gazy, tak, po rozpoczęciu izraelskiej operacji izraelskich nalotów, i tutaj faktycznie jest olbrzymie napięcie, bardzo wiele przykładów właśnie, czy przesłuchań, czy aresztowań, tak, czy problemów w pracy, czy jakichś rozpadów relacji międzyludzkich z tym związanych, i istnieją bardzo mocne przesłanki, że sytuacja będzie się pogarszać im dłużej jakby tak naprawdę sytuacja w Strefie Gazy jest taka, jaka jest, tak trwa ta operacja, tak trwa taka sprawa humanitarna, no bo też no, do pewnego momentu tylko można jakby pewnego rodzaju odruchy czy manifestacje polityczne tłumić, tak, żeby uzasadniając to właśnie jakimiś kwestiami bezpieczeństwa, też część tych manifestacji była po prostu zabroniona przez Sąd Najwyższy. No, na poziomie politycznym też właśnie z jednej strony mamy bardzo dużo ataków, czy właśnie traktowania tej grupy obywateli jako potencjalnej piątej kolumny ze strony izraelskich polityków. Z drugiej strony, no, chociażby znowu przywołam postać Mansura Abbasa, tak, takiego podejścia znowu pragmatycznego, takiego bardzo też nastawionego na porozumienie, tak, i na wyważoną ocenę całej sytuacji. No ale faktycznie, no, trochę jesteśmy teraz na niezbadanych wodach, jeśli chodzi ogólnie o sytuację w konflikcie izraelsko-palestyńskim, jeśli chodzi o położenie Izraela na świecie, tak, i też różne kwestie związane z tym, jak to społeczeństwo się odnajdzie, tak, na różnych etapach. No, wiele zależy tak naprawdę od rozwoju stricte sytuacji w Strefie Gazy, też stricte politycznego, bo też nie ma co ukrywać, no, jest też potencjał radykalizacji, im dłużej ta operacja trwa. Ten poziom napięć może wzrosnąć, też chociażby postawa polityków pokroju Ben-Gwira nie pomaga, tak, to chociażby. I też nowy, kolejny element podziału, tak, czyli ten szeroki program dozbrajania izraelskiego społeczeństwa, którą ten im się zainicjował. Z jakiegoś powodu omija ona ludność arabską, tak, więc tutaj jakby też nie ma przypadków. Faktycznie, no, pytania o tą przyszłość są bardzo, bardzo trudne na tym etapie.
To jako, że dużo rzeczy trudnych zostało poruszonych, to chciałabym cię zapytać na koniec o coś, co może pozwoli nam zakończyć przynajmniej minimalnie pozytywnym akcentem. Czyli o inicjatywy, które starają się jakoś te podziały zasypywać. Takie oddolne. Wydaje mi się, że trochę tego się tam przez ostatnie lata urodziło. Ja parę lat temu miałam okazję spotkać takiego Izraelczyka, który właśnie też prowadzi swoją organizację pozarządową i ona angażuje właśnie ludzi ze wszystkich społeczności, Palestyńczyków izraelskich, ale też Palestyńczyków mieszkających na zachodnim brzegu i tak dalej. No i szukają właśnie jakiegoś, powiedzmy, modelu stworzenia społeczeństwa, które żyje ze sobą razem w pokoju. I chciałam właśnie, żebyś może opowiedział, no, o podobnych przedsięwzięciach.
Faktycznie jest sporo różnych NGO-sów, różnych grup, czy Sikuj, czy Omdi Bejahat, mniejszych, większych, niektóre, no, funkcjonujące już od wielu dekad, takich chodzi o izraelską scenę publiczną, czy grupy związane jakoś bardziej z tymi kwestiami ekonomicznymi, gospodarczymi, dotyczącymi współpracy w high-techu, czy kwestie edukacyjne. Tego jest naprawdę cała masa, no, ale też na te sporty organizacji teraz jest w poważnym kryzysie, tak, jeśli chodzi jakby o poziom napięć, tak, poziom nieufności, jeśli chodzi o sytuację w Strefie Gazy. Także, no, potencjał do jakiejś komunikacji jest najbardziej zachowany, chociaż znowu, w momencie, kiedy każdy komunikat jest potencjalnie interpretowany bardzo, bardzo niekorzystnie, powiem się, to trochę tłumi do fajnego, bo też brak możliwości wyrażenia jakiejś tam solidarności czy krytyki, po prostu otwartej rozmowy, tak, jest tutaj dużą, dużą bolączką. Trochę, powiedziałbym, pocieszający jest poniekąd fakt, że albo inaczej, jest sobie wyobrazić sytuację, kiedy obecna sytuacja ma miejsce nie za kadencji Netanyahu, tylko jeszcze za tego poprzedniego rządu, czyli z udziałem lewicy, z udziałem partii arabskich dochodzi do 8 października, w tym momencie Izrael skręca bardzo na prawo. Taka byłaby, moim zdaniem, reakcja społeczna i w tym momencie mielibyśmy już zupełnie inny poziom polityczny. Do tego nie doszło. Jest duża świadomość, że jakby, no, będzie w pewnym momencie potrzebny, no, inny kontrakt społeczny, także jakby nie możemy ciągle tych podziałów pielęgnować, tak, czy na poziomie właśnie prawnym, czy na poziomie społecznym, ale to naprawdę jest, moim zdaniem, no, praca na dekady, tak, i wymagająca zaangażowania naprawdę na wielu, wielu szczeblach, ale, no, jeśli chcemy zakończyć tym akcentem, no to jest ku temu droga, jest ku temu pewnego rodzaju podglebie w tej całej sytuacji.
Dziękuję Ci bardzo, Michale, za rozmowę. Zapraszam Państwa do śledzenia tradycyjnie tekstów Michała, których, no, ostatnimi czasy ze względu na sytuację pojawia się na naszej stronie sporo. To już wszystko w dzisiejszym Fokusie. Dziękuję Państwu za wysłuchanie tego odcinka i zapraszam do śledzenia nas w naszych mediach społecznościowych, a także do odnajdywania pismowych podcastów, które są dostępne na wszystkich platformach podcastowych oraz na YouTubie. Ten podcast wyprodukowała Natalia Radulska. Tu mówił PiS.